Kochani, mamy czas zimy, a więc mrozy, a więc szczególnie ta część pory roku. Tak długo cieszyliśmy się w tym roku aurą ciepłą, taką wręcz jesienną, że te mrozy, które pojawiły się na przełomie stycznia i lutego, trochę nas zaskoczyły. Oczywiście piękna pogoda, słoneczko, ale temperatury bardzo poniżej zera. I to w jakiś sposób może utrudniać życie. Ale chcę powiedzieć, że wielu z nas tej zimy tak nie odczuwa bardzo, ponieważ mamy ciepłe buty, mamy kurtki, mieszkania jak to w mieście mamy gdzieś tam przeważnie nagrzane, a kto mieszka na wsi, to też jest w stanie napalić sobie i funkcjonujemy dobrze. Jest nam dobrze. O wiele większe mrozy gdzieś tam na wschodzie Rosji mają i też ludzie żyją i też sobie jakoś muszą dać radę. Ale kiedy przychodzi taki czas jak ten, kiedy media w radiu, w telewizji, wszędzie są komunikaty, żeby zwracać szczególną uwagę na osoby, które nie są w takiej dobrej sytuacji, jak my tu jesteśmy, kiedy są komunikaty, aby zaglądać, szczególnie wyczulona jest policja, straż miejska, aby patrzeć na ludzi, którzy są bezdomni, którzy gdzieś tam w warunkach bardzo trudnych, na działkach, w jakichś tam garażach, gdzieś w jakichś miejscach, takich pustostanach przebywają, bo zima i te temperatury zbierają swoje okrutne żniwo. Wielu ludzi nie przeżyje, czy już nie przeżyło tych mrozów tej zimy. I dlatego dzisiaj, kiedy myślę o tym, że jak to dobrze, jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu mieszkanie. Dzisiaj o mieszkaniu chciałbym mówić, o naszym mieszkaniu duchowym, o naszych domach zewnętrznych, aby tym większą chwałę Bogu oddać za poczucie bezpieczeństwa, jakie mamy w Nim, ponieważ On zamieszkał w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych rodzinach. A więc jeśli miałbym jakiś tytuł dać swojej usłudze, to mógłby on brzmieć nawet: Panie, mój dom jest do Twojej dyspozycji. Jak już powiedziałem, to może być dom i jest mojego serca i mój dom, w którym mieszkamy. A więc dzisiaj zamiennie możemy sobie operować zagadnieniem, kiedy będę mówił o mieszkaniu, o domu. Kochani, dom, tak jak powiedziałem, kojarzy się nam z poczuciem ciepła, bezpieczeństwa, odpocznienia. Kiedy jesteśmy gdzieś na mieście, aby zrobić zakupy, dłużej gdzieś tam przebywamy na świeżym powietrzu, kiedy już tam zaczyna nam palce troszeczkę szczypać, biegniemy do domu, kurtkę zdejmujemy, o jak dobrze, robimy sobie kawę, herbatkę jakąś i już jest nam tak ciepło, tak wygodnie i jest nam tak dobrze. Polskie przysłowie mówi: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A wiem, o czym mówię, bo na pewno usłyszymy to z ust naszego pastora, kiedy będzie dzielić się swoimi świadectwami. Wiele razy to robił, choćby był przyjmowany jak zacny gość i w miejscach różnych bywał, to jedna za każdym razem stwierdza, i zresztą to jest prawda, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W domu, w którym mieszka i w zborze, w którym służy. To też jest dom. A więc, kochani, dzisiaj o wiele ważniejszym jest pytanie, co z moim mieszkaniem w wieczności? Jak jest dzisiaj ustawione moje życie, jeśli chodzi o wieczność? Bo przecież my nie jesteśmy zebraniem spółdzielni mieszkaniowej, żeby teraz rozważać zagadnienia domów, mieszkania. Mogę tylko dodać, że czasy, w których żyjemy, nie są łatwe. Wiele młodych rodzin boryka się z brakiem mieszkania, czasami środków na zakup tego mieszkania. Musimy sobie jakoś radzić, ale o wiele bardziej ważniejszą sprawą, o wiele bardziej ważniejszą rzeczą jest, czy znam już odpowiedź na pytanie, co z moim mieszkaniem w wieczności, co z moim mieszkaniem tam kiedyś w przyszłości, kiedy przyjdzie mi odejść z tego świata. Kochani, bo najważniejsze to mieć to poczucie. Ja myślę, że pastor widział tak wielką biedę, tak wielką nędzę i ludzi w takim stanie materialnym, że mówienie do nich o mieszkaniu, o ciepłym mieszkaniu, o gorących koloryferach, o miękkich dywanach byłoby nietaktem, gdyby teraz Europejczyk zaczął im mówić o takich rzeczach, a oni może nawet nie mają prostego pokoiczku dwa na dwa. A jednak Ewangelia, która do nich dociera, przesłanie dobrej nowiny, które słyszą z ust braci, pastorów, ewangelistów, jest dla nich promesą, jest dla nich obietnicą, jest dla nich pewnością tego, że jeśli skończy się ich życie, może urodzili się w najniższej kaście i w takiej kaście przyjdzie im umrzeć, bez szans na lepsze życie tu na ziemi, to jednak mając nadzieję w swoim Zbawicielu, w swoim Panu, odejdą jako ci, którzy tam u swego Ojca wreszcie będą mieć ten domek, to mieszkanko, to poczucie bycia na wieki ze swoim Ojcem. A więc dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się kilku takim właśnie zagadnieniom. Obietnica Boża mówi, że każdy, kto uwierzył i uznał Pana Jezusa swoim Królem, swoim Zbawicielem, kto wyznał Mu swoje grzechy, kto pokutował za swoje grzechy, kto postanowił poprawę i kto mówi: Boże, stań się moim Panem od teraz na zawsze, ten może mieć pewność zamieszkania z Bogiem na wieki. To taka Ewangelia w pigułce. Rzecz bardzo oczywista w uszach braci i sióstr ze stażem, ale jakże nieoczywista dla tych ludzi, którzy dzisiaj nie mają wcale tej pewności. A więc tak długo, jak będziemy z tego miejsca głosić Ewangelię, tak długo będziemy mówić o nadziei dla wszystkich, którzy mogą mieć pewność mieszkania ze swoim Ojcem. Kochani, Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 1 do 3 są potwierdzeniem tego, co powiedziałem, że jeśli chcesz mieć pewność mieszkania, jeśli chcesz mieć pewność domu u Ojca, to trzeba przyjąć Jezusa jako tego, który jest Zbawicielem. Czytamy tutaj: niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jedna z piękniejszych obietnic, jedna z cudowniejszych pewnych obietnic dla wszystkich, którzy dzisiaj niezależnie od statusu materialnego żyją i oczekują spełnienia tej nadziei. I mówi: i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Dalej kontynuując ten fragment, który przeczytałem, oczywiście Tomasz, jeden z tych uczniów, którzy często miewali wątpliwości, mówi: Panie, ale o czym Ty mówisz? Nie bardzo wiemy. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możesz powiedzieć, że my drogę znamy? I Pan Jezus w sposób miły, w sposób ciepły, ojcowski mówi: ja jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc, drogie dzieci, to ja jestem tą drogą, to ja jestem tą drogą, która zaprowadzi was do domu Ojca. Tylko wierzcie. Kochani, jeśli znamy Jezusa, to znamy też drogę do naszego Ojca i znamy drogę do naszego wiecznego zamieszkania. Kochani, i dzisiaj, kiedy będę mówić właśnie o mieszkaniach, o domu, o tym, jak to powinno wyglądać, to pozwólcie, że tą usługę potraktuję, czy postaram się zaprezentować jako przegląd slajdów. Zajrzymy, chociaż może to nie za kulturowo, nie za grzecznie zaglądać komuś do mieszkania, ale dlatego, że to są przykłady ze Słowa Bożego, zajrzymy dzisiaj do kilku domów, zajrzymy dzisiaj do kilku mieszkań. Odsłonimy może jakiś rąbek namiotu, zajrzymy, co się tam dzieje, a może jakiejś malutkiej izdebki, jakiejś skrzypiące drzwi otworzymy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A może znowu zajrzymy do całkiem troszkę nawet bogatszych domów. I to będzie taki slajd z mojej strony, a dzisiaj technika już bardzo mało pamiętana, młode pokolenie może już nawet i nie bardzo wie, o czym mówię. Kiedy były czasy mojej młodości, nie tak znowu odległej, to pamiętam, że czasami w internacie albo w jakichś innych tam sytuacjach było zaproszenie, była kartka, że dziś po południu będą wyświetlane slajdy, ciekawy gość, podróżnik, który przybył właśnie z egzotycznych krajów i będzie wyświetlać slajdy. I wtedy zrzucaliśmy się po 2 złote, tam po jakieś symboliczne pieniążki, żeby ten człowiek, no choćby za to dźwiganie aparatu, tego rzutnika miał zwrot. I on wyciągał skrzynkę z takimi tabliczkami, gdzie były włożone zdjęcia, wkładał do magazynka i później po naciśnięciu te slajdy przesuwały się. Pięknie wykonane, kolorowe, dla nas to było coś bardzo ciekawego. I różne obrazki pojawiały się na tych slajdach, różne ciekawe miejsca, wodospady, zwierzęta, ludzie, którzy mieszkają gdzieś w egzotycznych krajach. Dla mnie to wszystko było takie ciekawe. A rolą tego podróżnika było opowiadać, zatrzymywał się przy każdym z nich i mówił, to było w takiej sytuacji, tam byliśmy, to przeżyłem, to widzieliśmy. I później, kiedy już powiedział coś na ten temat, przesuwał tą klatkę dalej i dalej te slajdy właśnie w ten sposób przedstawił. Dlatego dzisiaj takie slajdy będą, bo do niektórych miejsc będziemy zaglądać, a ja postaram się opowiedzieć krótko, co tam widać, a my wyciągajmy wnioski do naszego życia, do naszego serca, do mojej postawy przed Bogiem, żeby to nie było tylko opowiadanie, ale żebyśmy stanąwszy na koniec powiedzieli, Boże, ja chciałbym taką czy taką pozycję, postawę przyjąć przed Tobą. Kochani, Bóg stworzył nas jako istoty społeczne. I to jest fakt, to jest pewna rzecz, że człowiekowi nie jest dobrze samemu. Bóg o tym doskonale wiedział i dlatego stworzył go jako mężczyznę, niewiastę, stworzył ich jako rodzinę, dał im miejsce zamieszkania, dał im wspólne sprawy do przeżywania, wspólne troski do rozwiązywania, problemy, z którymi się tam zajmowali. I od zawsze tak jest, że Bóg stworzył nas jako istoty społeczne i bardzo wielką wagę przykłada do tego, aby do naszego życia rodzinnego. Chcę błogosławić naszym domom, chcę błogosławić nasze życie rodzinne, bo my z poszczególnych rodzin przychodzimy tutaj, siadamy, śpiewamy, klaskamy, rozmawiamy, dzielimy się jakimiś wiadomościami i znowu rozchodzimy się do naszych domów, a Bogu tak bardzo jest, zależy, aby w naszych rodzinach, aby w naszych domach działo się dobrze, aby było błogosławieństwo, aby była zgoda i był pokój. Kochani, a więc Bóg pragnie nie tylko do nas przychodzić, do naszych domów, ale chce być w nich na prawach i na statusie członka tej rodziny. I Bóg choćby w Starym Testamencie, zacznijmy od pierwszy slajd, będzie bardzo taki patyną historii przykryty, ale go tam duchowo odkurzymy i będzie on taki wyraźny. W pierwszej Księdze Mojżeszowej mamy jeden z tych obrazków, który chciałbym przedstawić. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i ta historia zapisana jest od 1 do 10 wersetu. Jest to taki troszkę może dłuższy fragment, ale pozwólcie, żeby ten slajd, ten obrazek był taki w miarę czytelny i wyraźny, to przeczytamy. Może to nie zajmie tak dużo czasu. I czytamy tak. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósł oczy, ujrzał 3 mężów, którzy stanęli przed nim, ujrzawszy ich, wybiegł do wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi Twego, pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi Wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi Waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. I pospieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł: rozczyń szybko 3 miary mąki wybornej i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który spiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on powiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja, Sara, będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. Kochani, myślę, że oczyma wyobraźni widzimy ten obrazek. Upał, południe, skwar, tak jak dzisiaj w Indiach. Pastor pisał, że tam, gdzie jest 30 stopni. A więc Abraham siedzi w tej spiekocie południa, szuka cienia i zjawia się 3 mężczyzn i on poznaje, że to są wyjątkowi posłańcy, że to są wyjątkowi posłańcy. To tylko on mógł poznać i jego duch mógł się komunikować w ten sposób, że on dokładnie wiedział, że ujrzawszy tych 3 mężów, wiedział, kto to jest, a czytamy tutaj, że to Pan ukazał mu się w tej dąbrowie. Kochani, a więc kiedy Abraham zobaczył, jak zacnych ma gości, serce omal nie wyskoczyło z jego piersi. Cały podekscytowany, jeszcze nie wiedział celu, w jakim przyszli, ale wiedział, że w swoich progach ma kogoś wyjątkowego. Wiedział, że jego progi goszczą Boga samego. I taki podekscytowany, taki rozradowany, zadbał o to z taką wschodnią właśnie gościnnością, żeby Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi Twego, nie idź nigdzie dalej, Panie, proszę. I on zwraca się centralnie do tego jednego pomiędzy tymi 3. To mi bardzo wyraźnie mówi, że to musiał być sam Bóg lub Jezus Chrystus, który w tym czasie ukazał się Abrahamowi. Ale nie to jest jakby najważniejsze. W tym wszystkim Abraham mówi: nie omijaj, proszę, sługi Twego. Ja Wam przygotuję wodę, ja Wam nogi umyję. Tylko usiądźcie tutaj, odpocznijcie. Ja szybciutko przygotuję jedzenie. Rozkazał swojemu słudze, żeby ten pobiegł i tuczne ciele wybrał ze stada, najlepsze jakie ma, i przyrządził to ciele. Do Sary mówi: Sara, szybciutko, 3 miary mąki, 3 gości mamy, rozrabiaj, placki, oliwa, wszystko na tip-top, żeby było, bo mamy bardzo zacnych gości w naszym domu. Dzisiaj nasz dom gości kogoś wyjątkowego. 90-letni Abraham, jak czytałem, jak sobie to jesteśmy w stanie wyobrazić, biega jak sarenka. On wybiegł na spotkanie do nich. Nie jak starzec 90-letni, który powłóczy nogami w swoim dostojeństwie, człapie i jeszcze przygląda się przez jakąś lornetkę, no bo już wzrok nie ten. Abraham duchowo rozpoznaje, Abraham pełen werwy biegnie do nich na spotkanie, zaprasza i siłą ich wręcz zatrzymuje i biega jak młodzieniec. A potem do tego sługi, który gdzieś tam na pastwisku pilnował tych cieląt, on nie szedł pomału. Czytamy, że on pobiegł. I to dla mnie jest takie bardzo takie zaskakujące, jednocześnie budujące, że kiedy my jesteśmy przed obliczem Boga, to wtedy powinniśmy robić wszystko, żeby ten Bóg był zadowolony, żeby nasze serca, nasze domy, wszystko było otwarte tylko i wyłącznie dla Niego. A przecież to był normalny dzień. A przecież to był normalny, skwarny, pełen spiekoty dzień, gdzieś tam z jakimiś bzyczącymi owadami. Sara krzątała się po swoim namiocie. Może gdzieś tam nawet burczała trochę na Abrahama, który zostawił nieporządek w namiocie, a sam gdzieś wyszedł do cienia. Nie wiem, bo przecież nie była to wizyta zapowiedziana, bo przecież ci goście zjawili się nagle, ale może słudzy się nawet gdzieś tam rano powadzili o to, gdzie który dzisiaj będzie pasł, czy jeden mówi, nie, ja wodę ostatnio nosiłem, dzisiaj twoja kolej. Normalne życie, takie jakie jest w tysiącach czy milionach domów dzisiaj na ziemi. A jednak Abraham uznał, że ma wyjątkowych gości i wyjątkowo święto na poczekaniu. Zaraz jest uczta, wszystko jest co najlepsze. Masełko, bardzo proszę, chlebek świeżutki jest, cielaczek jest. Taka postawa powinna być w sercu każdego, kto Boga gości w swoim sercu i w swoim domu. I oczywiście, jak mówię, że wyjątkowy to dzień nie był, normalny, taki jak każdy, nawet żona była jak zawsze. Ona nie wybiegła na spotkanie, bo mu pomyślała, aha, zaraz, kto tu przyszedł? Może znowu Abraham obiecał komuś cielaka sprzedać. Aha, może kupcy przyszli albo sąsiedzi. Czytamy tutaj, że to było tak proste i tak normalne, że Sara nawet swoje normalne zachowania prezentowała. Bo kiedy ci rozmawiali z Abrahamem, to ona przystawiała ucho i tam za zasłonką gdzieś tam podsłuchiwała, taka normalna ludzka słabość czasami. I mówię, to nie była jakaś dama dystyngowana, która wyszła w glorii i chwale na powitanie swoich gości. To było normalne życie. I Pan Bóg, i ci posłańcy, oni dobrze wiedzieli, gdzie jest Sara. Oni dobrze wiedzieli, co Sara w tym momencie robi. Ale zapytali, gdzie jest twoja żona? A Abraham w tym oto namiocie. A Sara stoi za zasłonką i śmieje się. Mówi, jakże ja w moim wieku miałabym zażywać jeszcze tej przyjemności chodzenia w ciąży i rodzenia. Ona śmiała się z tego, bo było to tak niewiarygodne, bo oni powiedzieli, że urodzi za rok, że będzie już dziecko. Oto, kochani, zamykamy teraz już tą klateczkę. Przechodzimy do drugiego slajdu. Drugi slajd i mówię, Pan Bóg przyszedł do namiotu, do normalnego namiotu pasterskiego swego sługi Abrahama i był ugoszczony jak król, bo serce jego było otwarte, bo serce Sary było otwarte, bo ten dom był gotowy przyjąć Pana swojego tak jak króla. Widzimy później, że Pan Bóg w Starym Testamencie przychodzi również do izdebki, do małej, niepozornej izdebki, którą wybudowała pewna szunamitka Elizeuszowi, a rzecz jest opisana, temat czy ten obrazek pochodzi z drugiej księgi królewskiej, 4:9-10. Czytamy w tej drugiej księdze właśnie królewskiej. Rzekła tedy owa szunamitka, rzekła tedy do swojego męża, oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką izdebkę murowaną i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę, ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Nie będę czytać całego fragmentu, ale my wiemy, że Elizeusz zachodził do pewnej bogatej dosyć niewiasty, która miała dużo, dużo starszego męża od siebie i zachodził często na posiłek, był zapraszany, dobrze się tam czuł, ale prezentował swoją obecnością Elizeusz, swoim namaszczeniem, taką aurę i takie wnosił Boży pokój do tego domu, że owa niewiasta mówi do swego męża, staruszka zapewne, słuchaj, to jest naprawdę mąż Boży. Zróbmy dla niego izdebkę. To nie jest duży koszt. Mamy na tyle pieniążków. Wymurujmy taką chatynkę 3x3, żeby się zmieściło łóżko, krzesło, stół i lampka, kiedy wieczorem zechce sobie dłużej posiedzieć. Niech ma coś takiego od nas, że jeżeli pójdzie i powiedzmy mu, masz mężu Boży, tu nie musisz nawet pytać, wchodzisz na podwórko, idziesz do swojej izdebki, odpoczywaj po trudach dnia, czuj się jak u siebie, nasz dom stoi dla ciebie otworem przed tobą, bądź tu zawsze mile widzianym gościem. Taki oto slajd widzimy. I Bóg tam był. I Bóg tam przyszedł razem z tym sługą Elizeuszem i Bóg tam przebywał. I Bóg coś tam uczynił ciekawego. A więc chciałbym powiedzieć, że kiedy Bóg tam przyszedł z Elizeuszem, kiedy przyszedł do tej rodziny, to był w tym momencie, kiedy Elizeusz obiecał, zapowiedział, że owa szunamitka będzie miała za rok dziecko. To było jej największym pragnieniem, którego nawet nie śmiała głośno wyrazić. Ona nawet nie śmiała o to prosić i Elizeusz razem ze swoim sługą Gehazim mówi, jakby jej coś fajnego, czym by jej się odwdzięczyć za tą mizdebkę? I powiedział jej właśnie te słowa obietnica. Więc Bóg był w tym momencie, kiedy obiecał jej dziecko. Wielka radość, ekscytacja, niedowierzanie i takie wow, Panie, jak to możliwe? Mój mąż stareńki, mój mąż taki słabiutki, za rok dziecko. Cuda się dzieją, kiedy Bóg przychodzi do domu i ten dom nawiedza swoją obecnością. Chcę powiedzieć, że Bóg był obecny, kiedy ten dom radował się z narodzin potomstwa. Stało się tak. Za rok owa szunamitka rodzi dziecko. Wszyscy sąsiedzi, wszyscy znajomi cieszą się, że po tylu latach bezpłodności czy braku tego dziecka wreszcie doczekali się potomstwa. Że ów jej mąż w podeszłym wieku nie zejdzie do grobu bezdzietny, ale że zostawi po sobie potomstwo. Kochani, wielkie błogosławieństwo, dlatego że otworzyła swój dom dla męża Bożego, dla Boga niejako. Czy niejako, w tym sensie dla Boga. Kochani, ale również Bóg był razem z nią, Bóg był razem z tą rodziną, kiedy przyszedł moment smutku i tragedii, bo to dziecko gdzieś biegało po polu razem ze żniwiarzami i nagle zaczęło skarżyć się na wielki ból głowy i po niedługim czasie zmarło to dzieciątko. Czy myślicie, że Bóg nie był obecny w tym czasie w jej rodzinie, kiedy te rzeczy miały miejsce, ten dramat, to rozdarcie, to poczucie wręcz jakiegoś rozdzierającego bólu? Po co mi dali to dziecko? Po co mi Bóg dał to dziecko, skoro teraz mi je tak wcześnie zabrał? Nie nacieszyłam się, nie urosło, tak nagle to dziecko zgasło. Bóg był obecny i w tej sytuacji. Mało tego, kiedy powiedziała mężowi swojemu, mężu, idę do męża Bożego, do Elizeusza, niech on coś pocznie z tym problemem, bo co my mamy robić? A mąż gdzieś tam może ze swojego materaca podnosi głowę, tam pójdziesz. Przecież to ani nów, ani sabat. Kobieto, gdzie ty chcesz iść? Szunamitka odpowiedziała tylko jedno i krótkie, zdecydowane, przestań już. Zabrała się i poszła do męża. Normalna rodzina, gdzie jest niedowiarstwo męża, gdzie jest zdecydowana postawa kobiety, bo czasami trzeba tak. I w tym wszystkim, w tej rodzinie, w tym domu jest Bóg, bo on był tam zaproszony. A kiedy czytamy, że Bożą mocą przyszedł Elizeusz i wskrzesił to dziecko, tam również Bóg był uwielbiony. Dlaczego ten slajd tak opisuje sugestywnie? Żeby powiedzieć wszystkim nam, jeśli otwierasz swoje serce, jeśli otwierasz swoje życie i choćby małą izdebkę udostępniasz Zbawicielowi i mówisz, Panie, mieszkaj w moim sercu, Panie, mieszkaj w moim domu. Ile chcesz, kiedy chcesz, zawsze rządź, wszystko Twoim musi być i tylko z woli Twojej śpiewasz, to otwierasz się na Boże błogosławieństwo w każdym wymiarze. Na dobre obietnice, ale też i na to, że kiedy przyjdą trudności, to Bóg Ciebie z nich wyprowadzi. Że kiedy będziesz mieć swoje serce i dom otwarty na Boga, to pamiętaj, że przyjdzie też, tak jak burza przychodzi, tak po burzy to słońce, tak również i wskrzeszenie Ciebie do nowej nadziei, do nowych spraw. O tym mówię dzisiaj, mówiąc, że kiedy Bóg odwiedza dom, co to znaczy? Co to znaczy mieć Boga w swoim życiu, w swoim sercu, w swoim mieszkaniu? Kochani, ale chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie też kilka fajnych slajdów można znaleźć, kilka obrazków i prześledzimy je. Tak króciutko, żeby ten czas tak szybko biegnie, ja nie wiem. I w Ewangelii Łukasza jest zapisane również zdarzenie, kiedy Pan Jezus przychodzi do pewnej rodziny, do rodziny Piotra, a jak czytamy tutaj, a wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę. Wstawiali się za tą niewiastą i mówili: Panie, ona leży złożona wielką gorączką, nie znamy przyczyny. Nie wiemy, jaka choroba ją dopadła, ale skoro ma tak wielką gorączkę, to musi być coś poważnego. Czytamy, że była taką niewiastą, za którą wstawiali się, i czytamy, że Pan Jezus przyszedł do tego domu, przyszedł do owej rodziny i pomodlił się, zgromił tą gorączkę, ona ustąpiła natychmiast, po czym teściowa Szymona Piotra wstała, usługiwała, krzątała się koło tej różnej posługi. Niektórzy mówią, że to między innymi dlatego było to uczyniony cud, żeby miał kto usługiwać. Nie, Pan Jezus miał tyle współczucia, Pan Jezus miał tyle miłości dla domu Piotra, że uczynił to. Mało tego, kiedy ludzie dowiedzieli się, że teściowa Szymona jest zdrowa i wszystkim mówi: słuchajcie, przed chwilą leżałam, parowało ze mnie, gotowałam się jak czajnik, a teraz jestem zdrowa. Ludzie natychmiast dowiedzieli się i zaczęli znosić zewsząd ludzi chorych, opętanych, potrzebujących, pełnych niemocy. I co się stało, kiedy Piotr otworzył dom dla Jezusa? Dokonała się rzecz niebywała, bo to mieszkanie zamieniło się w nabożeństwo modlitewno-uwalniające. Tam rzeczy miały takie zdarzenia się działy. Tam cisza nocna była zakłócona we wszystkich możliwych wymiarach. Do białego rana trwały modlitwy, do białego rana może sąsiedzi mówią: coś się tam u Piotra dzieje, co tam u Szymona się dzieje, tam krzyki jakieś. A to demony z krzykiem wychodziły i czytamy, że kiedy zaświtało, Pan Jezus opuścił ten dom i udał się w ustronne miejsce. A więc znów kolejny slajdzik. Kiedy otwieramy nasze życie na Boga, kiedy otwieramy nasze domy na obecność Bożą, to bądźmy pewni, że przyjdzie Bóg, przyjdzie Jezus, nasz Pan, nasz Zbawiciel, i w mocy swego uzdrowienia będzie działać. Kiedy modlimy się, kiedy z wiarą stoimy, kiedy wyznajemy moc Jego uzdrowienia, możemy modlić się i w zborze, i w domu, gdziekolwiek jesteśmy, tam Bóg chce być obecny i chce widzieć naszą wiarę i nasz otwarty dom dla Niego. Bo Pan Jezus, kiedy przychodził do kogokolwiek, do jakiegokolwiek domu, a był tam problem, nigdy nie wyszedł, zanim nie rozwiązał tego problemu. Ja w każdym razie nie widzę tego w Nowym Testamencie. Jeżeli ktoś był chory, a Pan Jezus tam wchodził, to Pan Jezus wychodził wtedy, kiedy ta osoba była uzdrowiona. Jeżeli dziecko nieżywe leżało na łóżku, a Pan Jezus tam wchodził, to wychodził wtedy, kiedy to dziecko już chodziło i wołało jeść. Kiedy przychodził do domu, a ktoś był opętany, to Pan Jezus wtedy wychodził, kiedy demon opuścił to ciało. A więc z taką ekscytacją chcę mówić o tym, co to znaczy otworzyć nasze domy, nasze serca na obecność Pana Jezusa. A więc nabożeństwo uzdrowieńcze już mamy na tym slajdzie. Zajrzymy teraz może na grupę domową. Dobrze? Teraz będzie slajdzik, gdzie Bóg w inny sposób działa. Już nie może w mocy jakiegoś wielkiego uzdrowienia, ale normalna, codzienna sytuacja, jakie i u nas mają miejsce w zborze, we wtorki przeważnie. Oczywiście umownie mogę to nazwać grupą domową. W Ewangelii Łukasza napisana jest pewna historia, kiedy Pan Jezus zachodzi do domu Marty, Marii i Łazarza, który akurat w tym fragmencie nie jest wymieniony. A więc grupa czy grono przyjaciół, z którymi w jakiś sposób zaprzyjaźnił się, oni byli otwarci dla Pana Jezusa, mówili: Panie, ilekroć masz ochotę, będziesz przechodził tędy, zajdź do nas. Zawsze jesteś tu mile widzianym gościem, zawsze będziesz tu dobrze przyjęty. Czytamy tutaj, że na bazie takich relacji przyjacielskich, a gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Czytamy dalej. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Taka oto sytuacja, w której widzimy, że Pan Jezus siada jako mile widziany gość. Ludzie, którzy się wokół Niego kręcą, nie czują jakiegoś specjalnego spięcia czy nie wiem, takiego sparaliżowania, jak to niekiedy gospodynie domowe mają, że kiedy przychodzi zacny gość, to wszystko leci z rąk i nie jestem pewna, czy ta kawa jest w filiżance, czy herbaty nasypałam. Po prostu tam było normalne. Jedna z nich, ta bardziej krzątająca, krząta się. Chodzi, zagląda, podgrzewa, zalewa, a ta cichsza, akurat Pan Jezus jakiś temat miał do omówienia, rozmawiał na tematy swojego Ojca, przykucnęła tam gdzieś u Jego stóp i słucha, wpatrzona, wsłuchana, tak cicho pewnie, że muchę przelatującą słychać. W pewnym momencie skarży się, że Panie, widzisz, ona tak siedzi tutaj, a mi nie pomaga, mówi Marta. Kochani, grupa domowa, Pan Jezus przyszedł do normalnej rodziny, gdzie siostry między sobą tam mają utarczki, czemu ty mi nie pomagasz? A Pan Jezus, wychodząc z tej grupy domowej, czy kończąc ją, mówi: słuchajcie, nie kłóćcie się. Maria dobrą cząstkę wybrała. Marto, nie miej jej za złe, że ona siedzi i słucha słowa, które ja mówię. Ona dobrą cząstkę wybrała. Ty bierz z niej przykład. Nie pędź tak przed siebie. Zauważ, że życie to nie tylko ta gonitwa. I dzisiaj spójrzmy na to w nasze domy, w nasze rodziny, jak to jest. Czy warto przysiąść? Czy warto posłuchać? Czy warto przycupnąć u stóp Jezusa? Ja mówię o społeczności porannej, wieczornej, jakiejkolwiek. Czy warto jest usiąść i obejrzeć film chrześcijański zamiast inne rzeczy, które zupełnie nie przynoszą żadnego pożytku? Ja mówię o normalnych rzeczach. A więc, kochani, nabożeństwo takie już, jakby powiedzieć, grupa domowa. Ale jeszcze jest jeden lub dwa fragmenty, w których chciałbym pokazać coś, z czym rozejdziemy się do naszych domów. Kochani, to zbyt duży fragment, żeby go czytać i nie będę tego robić, ale w Ewangelii Łukasza, tak właściwie wszystkie fragmenty z Ewangelii Łukasza, w 19 rozdziale od 1 do 10 wersetu czytamy i o tym, że Zacheusz spotkał się z Jezusem. Znamy historię. Wszedł na drzewo, kiedy Pan Jezus przechodził, a Pan Jezus mówi: Zacheuszu, spojrzał, zejdź śpiesznie, bo dziś muszę być w Twoim domu. Dziś muszę być w Twoim domu. Czy słyszysz może to wezwanie w swoim życiu? Mówię tu może do tych, którzy nie pojednali się jeszcze z Jezusem. To wezwanie: muszę być w Twoim domu, muszę zamieszkać w Twoim sercu. Tak bardzo bym chciał być Twoim Panem, tak bardzo bym chciał być Twoim Królem. Zacheusz zeskakuje niemalże z tego konara, biegnie do domu i tam gości, tam usadawia wszystkich gości. Oczywiście niektórzy szemrali, mówili: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę, przybył w gościnę do człowieka grzesznego. A Zacheusz z całego swojego serca, jeszcze do niedawna grzesznego, mówi: Panie, jeżeli byłem winny cokolwiek komu, to obiecuję, że w dwójnasób oddam to i jeszcze dołożę. Wszystkie winy naprawię. Wszystko, co było moją winą, proszę, wybacz. I ja chcę prosić o wybaczenie, czy o zadość, o takie odpuszczenie wszystkim, którym cokolwiek byłem winien. A więc, kochani, spotkanie ewangelizacyjne. Nie ma dla Pana Jezusa żadnych przeszkód. W jednym domu uzdrawia, w drugim ma intymny czas z domownikami, a w jeszcze innym uczynił nabożeństwo ewangelizacyjne, bo nie tylko Zacheusz nawrócił się tego dnia, ale Pan Jezus mówi, zaiste zbawienie przyszło dzisiaj do tego domu, zaiste ten dom dzisiaj doświadczy zbawienia. I dlatego i nauka dla tych, którzy tam byli, podkreśla swoją rolę, podkreśla swoją misję i mówi, albowiem przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc jeżeli otwieramy nasze życie, jeżeli otwieramy nasze domy, otwieramy nasze serca, bądźmy przygotowani i na to, że Bóg będzie zbawiać. Czy to w naszych rozmowach, w naszej otwartości, w naszej gościnności, otwieramy nasze domy, otwieramy nasze życie przed innymi, zapraszamy przyjaciół, kolegów, może być takie sytuacje i są. Bóg, Pan Jezus może przyjść jako ten, który mówi o sobie, że przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nieważne, jak wielki ten celnik był ten niewielki celnik był wielkim grzesznikiem, ale stało się to. Ale kończąc ten slajd, przewiniemy na już ostatni, jeszcze jeden, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Kochani, nieczęsto zastanawiałem się nad tym akurat fragmentem słowa, ale to taki bardzo kluczowy dla Ewangelii moment, kiedy Pan Jezus już wie, jaki będzie koniec Jego życia na ziemi, kiedy już jest w stanie po rozmowach ze swoim niebiańskim Ojcem stwierdzić, że Jego życie dobiega końca i będzie bardzo cierpiał za moje i Twoje, za nasze grzechy, to wydał pewne polecenie swoim uczniom i dlatego, że zbliżała się Pascha, dlatego też musieli, czy chcieli zgodnie i z tradycją, i z pragnieniem to święto należycie uczcić i powiedział swoim uczniom do Piotra, do Jana, aby poszli i przygotowali wieczerzę, aby poszli i przygotowali wieczerzę paschalną. My wiemy, że Pan Jezus nie dysponował żadnym mieszkaniem. Kiedy przechodzili przez Samarię, a Samarytanie niegościnni, jak o nich jest napisane, dowiedzieli się, że Jezus ze swoimi uczniami idzie do Jerozolimy, to zamknęli przed nimi drzwi. Tu jest przeciwwaga dlatego, o czym dzisiaj mówię. Tamci byli niegościnni. Tamci powiedzieli, nie przyjmiemy was. Idźcie swoją drogą. I nie pytali, czy dobre treści przyniósł Pan Jezus, czy przyniósł im pokój, czy błogosławieństwo, czy uzdrowienie, czy namaszczenie. Wystarczyło, że dowiedzieli się, że są Żydami i że idą do Jerozolimy. Tylko to wystarczyło, żeby wtedy zamknąć przed nimi drzwi. Jak często ludzie dzisiaj zamykają swoje serca przed Bogiem tylko dlatego, że nie podoba im się nazwa Kościoła, czy nie podoba się, że za mocno klaszczą, czy za głośno śpiewają. Dzisiaj ludzie mogą powiedzieć Jezusowi, nie wejdziesz dzisiaj do mojego domu, do mojego życia, bo mam takie czy inne uprzedzenia, bo moja tradycja jest ważniejsza, bo moje przyzwyczajenia i wiara dziadków i ojców stoi na drodze. Do tego stopnia byli źli uczniowie Pana Jezusa, że chcieli tam ogień ściągnąć. Oczywiście Pan Jezus zabronił im tego, mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ale kiedy wyszli za tą wioskę samarytańską, ktoś tam biegnie za Panem Jezusem i mówi, Panie, chcę pójść za Tobą, zabierz mnie z sobą. Pan Jezus spojrzał w jego serce i objaśnił mu istotę swojego życia. Mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonić. I mówi, jeżeli myślisz, że dołączysz do jakiegoś zespołu ewangelistów, którzy mają swoją bazę, którzy mają swoje jakieś zaplecze, to się mylisz. Ja dzisiaj tu śpię, jutro tam. Dziś jestem w tym mieście, jutro jestem w drugim. Dziś jestem w takiej wiosce, a pojutrze będę z Łodzi nauczał. A więc Pan Jezus jako ten, który wszystko ma, możemy zobaczyć, że tak naprawdę szuka tego mieszkania u mnie, u Ciebie, mimo że On ma tam najpiękniejsze pałace u Ojca przygotowane dla swoich dzieci. I Pan Jezus mówi, idźcie i przygotujcie wieczerzę. I jaka cudowne zdarzenie, nadzwyczajne, dla mnie niewytłumaczalne racjonalnie, że Jan i Piotr mają iść nad rzekę, mają zaobserwować człowieka, który niesie wiadro wody, mają iść za tym człowiekiem aż do bramy domu, do którego wejdzie, a tym wejściem, którym on wejdzie, oni mają wejść dalej i poszukać gospodarza i zapytać tego gospodarza, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć wielkanocnego baranka z uczniami moimi. Zapytanie, nawet nie prośba, nawet nie pytanie, czy masz do wynajęcia, panie, izbę, tylko zapytanie, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć wielkanocnego baranka z moimi uczniami. Kochani, ten człowiek, nie wiem, nie wyjaśnię, ani żadne źródła mi nie podają tego, skąd wiedział, dlaczego ta izba była przygotowana, dlaczego ta izba była przystrojona, ta wielka, przestronna izba była przygotowana na ten czas właśnie dla takich gości i powiedział, oto jest na górze ta izba, możecie przyjść, możecie usiąść i możecie spożyć tą wieczerzę. Kochani, dzisiaj jesteśmy przed Królem Królów i przed Panem Panów. On jest Bogiem suwerennym, który nikogo nie zmusza, przychodzi w łagodności, przychodzi w ciszy, ale może też zapytać, gdzie jest izba, w której chciałbym wieczerzać. Czy jestem gotowy powiedzieć tak, wszystko co mam jest wysprzątane, jest czyste, jest gotowe do tego, abyś usiadł i spożywał tą wieczerzę. Pan Jezus jest suwerennym Bogiem. Tak jak rybka pływała i nie wiadomo jakim sposobem nagle w jej pyszczku znalazł się złoty pieniążek i została wyłowiona, bo tak zarządził Bóg. Osiołek stał przywiązany gdzieś tam przy parkanie i on nie wiedział, co dzisiaj będzie robić, czy będzie szedł w pole, czy coś innego robić. A ta oślica była użyta do celów zacnych, aby przewozić Króla Królów na swoim grzbiecie. Nie czytamy, że wyszedł właściciel i krzyczał, ej, co ty robisz, zostaw go. Oczywiście zapytał, ale uczniowie powiedzieli, nasz Pan go potrzebuje, twojego osiołka. I na tym się temat zakończył. A więc jeżeli Pan potrzebuje mnie, ciebie, nas, to jest w stanie również powiedzieć, potrzebuję twojego życia. Jestem dzisiaj w takiej potrzebie. Czy otworzę swoje życie? Czy powiem tak, Panie, zamieszkaj w nim? Otworzę swoją rodzinę? Czy powiem nie? A więc dla mnie ta przestronna, czysta jadalnia to jest raczej obraz naszego życia chrześcijańskiego. Abyśmy zawsze trwali w takiej czystości, abyśmy zawsze trwali w takiej społeczności z Nim i żebyśmy byli gotowi na to, że Pan Jezus przyjdzie i będzie wieczerzał. Kochani, to wszystko, co chciałbym powiedzieć, ale chciałbym również powiedzieć, że nasze domy, nasze rodziny, nasze serca przed Bogiem mają bardzo wielką wartość. Powstańmy na nogi, aby podziękować Mu za to, że niezależnie, czy jest to ubogi namiot, czy jest to pięknie i bogato przystrojona izba na górze, ten wieczernik, który według tradycji chrześcijańskiej potem był miejscem oczekiwania na Ducha Świętego, na miejsce namaszczenia i spełnienia obietnicy Ducha, o której Pan Jezus mówił. Dzisiaj podziękujmy naszemu Bogu. Dzisiaj zechciejmy zastanowić się nad naszym życiem i w dwóch wymiarach chciałbym to jakoś poprowadzić, dlatego że udostępnienie serca Jezusowi, domu, jakim jest moje życie, to jest przesłanie Ewangelii. To jest przesłanie Ewangelii. I dzisiaj zdaję sobie sprawę, że i na tym miejscu można skierować to pytanie, czy już w twoim życiu był taki moment, kiedy powiedziałeś, Panie, zamieszkaj w moim życiu. Jestem gotowy. Jest to czas, kiedy możesz przyjść i uzdrowić moje życie od wewnątrz. Jest to czas, kiedy możesz przyjść i dać mi pokój, jakiego oczekuję od dawna. Jeśli tak, to zadam tylko jedno pytanie. Może są na tym miejscu osoby, które chciałyby powiedzieć tak Jezusowi. Tak, Panie Jezu, przyjdź, zbaw moje życie. Zamieszkaj w moim życiu, zamieszkaj w moim sercu, bądź moim Panem, bądź moim Królem, chcę pokutować za moje winy, tylko przyjdź do mojego mieszkania. Kochani, jeszcze w społecznej modlitwie podziękujmy naszemu Panu za nasze domy, za nasze rodziny. Powierzmy je Bożej łasce, w jakimkolwiek wymiarze chciałby to zrobić, w jakikolwiek sposób. Bądźmy gotowi i biegajmy przy naszym Panu jak Abraham. My mamy mniej lat, ale niech w nas będzie równie wiele energii. Bóg przychodzi do mojego domu. Alleluja. Drogi Panie Zbawicielu, dziękujemy Tobie za Twoją dobroć, za Twoją miłość i za Twoją łaskę. Umiłowałeś nas, Panie, miłością odwieczną tak bardzo, że, Panie, jesteś gotów być z nami w każdej, nawet najbardziej intymnej sytuacji. Panie Jezu, to nie jest Twoje wścibstwo, ale Twoja troska, aby w naszych domach, aby w naszych rodzinach, Panie, była Twoja obecność. Tak jak Jozue deklarował, że on i jego dom chcą służyć Bogu. Choćby wszyscy wokół nie chcieli służyć, to on i jego dom będą służyć Bogu. Dzisiaj chcemy deklarować, że my i nasze domy chcemy służyć Tobie. Tak jak, Panie, oczyściłeś i zbawiłeś nasze serca i zamieszkałeś w nich, Panie. Tak jak izdebka, Panie, mojego serca jest otwarta przed Tobą. Tak, Panie, również i nasze mieszkania i domy te fizyczne, Panie, niech one zamienią się w miejsce przebywania Twojego, Panie. Nasze dzieci otocz opieką, otocz łaską, Panie, i swoim błogosławieństwem. Naszych bliskich, Panie, którzy nas odwiedzają, ogarnij Duchem Świętym, aby wiedzieli, że pokój jest w naszych domach i w naszych rodzinach, Panie. Spraw, aby żaden problem nie zagościł, Panie, wtedy, kiedy modlimy się do Ciebie, kiedy przychodzimy, Panie, z wyznaniem wiary, Panie. Wierzymy, że Ty będziesz uzdrawiać, będziesz, Panie, umacniać, będziesz posilać i będziesz, Panie, po dniach doświadczeń dawać, Panie, czas zadowolenia. Panie Jezu, przyjmij chwałę, przyjmij cześć, przyjmij uwielbienie i błogosław, Panie, naszym domom, naszym rodzinom na nadchodzący tydzień, Panie, i chcemy w Twoim imieniu, Panie, być Twoją światłością. Amen.